Za każdym razem, gdy mówimy o naturze, musimy tak naprawdę uściślić, co mamy na myśli, bo jest to pojęcie wieloznaczne i co gorsza, a może co lepsza, definicje gdzieś się wzajemnie przenikają, uzupełniają, tak? Mamy do czynienia z taką migotliwością pojęciową, bo natura może być na przykład synonimem przyrody. Mówimy o pięknie natury, tak jak mówimy o pięknie przyrody, przyrody ożywionej, nieożywionej. I taką naturę mamy na przykład w Panu Tadeuszu. Natura, przypomnę, Panu Tadeusza odgrywa znaczącą rolę. Natura może być po prostu przeciwieństwem kultury. Kultura w tym porządku to będzie to, co zostało stworzone ręką człowieka, co jest wytworem ludzkim. Natura jest tą rzeczywistością zastaną w całości, to co nazywamy kosmosem, światem. Wreszcie, natura to też pewien porządek naszego postępowania, sposób. Mówimy, on już ma taką naturę, jego natury nie zmienisz. Czasem zresztą gdzieś językowo te rozumienia natury się wzajemnie nakładają, wymieniają. Mówimy, natura ciągnie wilka do lasu, tak? I tutaj mamy do czynienia z tą wewnętrzną naturą, ale również właśnie z naturą w znaczeniu przyrody. Współczesność jest takim czasem zachwytu nad naturą, czasem przyznam infantylnego. Żyjemy hasłami powrotu do natury. Jakbyśmy negowali to, co osiągnęliśmy, rozwój techniczny, postęp. Cenimy czasem, w cudzysłowie, moralność przyrody. Mnóstwo takich tekstów irytujących, gdzie podziwiamy to, jak zwierzęta zachowują się lepiej niż ludzie. Do momentu, gdy na przykład nie zobaczymy zdjęć bociana wyrzucającego z gniazda młode. Wtedy mówimy, wzruszając ramionami, no cóż, taka jest natura. Natura często jest przez nas antropomorfizowana. Znów jakieś takie pokłosie sentymentalizmu, spojrzenie na świat zwierząt, przyrody z perspektywy czysto ludzkiej, przypisywanie zwierzętom cech ludzkich. To niebezpieczne zjawisko. Zresztą mówimy o czymś, co się nazywa syndromem Bambiego, w nawiązaniu do słynnej produkcji disneyowskiej, kiedy właśnie zachwycamy się nad niektórymi zwierzątkami, chcemy je ratować, tak? Rozczulamy się, zapominając o tym, że natura rządzi się swoimi, często bezwzględnymi prawami. Że wszystko to, co nazywamy kulturą, wyrastało z przekroczenia praw natury. Tam, gdzie ludzie tak naprawdę próbują rządzić się bezwzględnymi prawami natury, mówimy, przecież to nieludzkie. Natura jako samoistny byt, wobec którego definiuje się człowiek, to jest pokłosie romantyzmu. Natura w okresie romantyzmu zostaje odkryta na nowo. Człowiek odkrywa swoją samotność, swoją również duchowość, mierząc się z naturą. Natura to nie tylko literatura romantyczna, to chociażby obrazy. Takim arcyciekawym przykładem obecności natury w literaturze to są chociażby sonety krymskie Mickiewicza. Tutaj natura w pełni dochodzi do głosu, w pełni również w tym znaczeniu, że widzimy tę bezpośrednią relację samotna jednostka wyobcowana, wyalienowana, a przestrzeń dzikiej, nieujarzmionej natury. Pomijam tutaj oczywiście tę naturę, która jest jakoś przez człowieka uporządkowana. Mam przed sobą stepy akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu, patrzę w niebo gwiazd, szukam przewodniczek łodzi. Tam z daleka błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi, to błyszczy Dniestr, tam weszła lampa Akermanu. Stójmy, jak cicho, słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Mamy tutaj oczywiście olbrzymie napięcie emocjonalne. Kogoś, kto jest blisko swoich stron rodzinnych, a jednak nie może tam wrócić. Ale skupmy się na czym innym. Zobaczmy, jak ta natura jest tutaj reprezentowana. To jest właśnie to poczucie, że jesteśmy w przestrzeni natury bez reszty zatopieni, jesteśmy z nią zespoleni. Cała olśniewająca tutaj taka plejada metafor, które przed nami występują, wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi. To, co jak reprezentowana jest natura, przypomina jakąś nadmierność, bogactwo, wysyp tutaj tych wszystkich fenomenów, które oszałamiają swoim bogactwem, tak? I równocześnie nie jest to natura miła, bezpieczna, poddana ręce ludzkiej, ale jest w niej jakiś element zagrożenia, nawet jeżeli symbolicznie. Omijam koralowe ostrowy Burzanu. To zderzenie step a ocean jest bardzo wymowne. W tym można się utopić, w tym można się zanurzyć. Ale zobaczmy, że człowiek poddany bez reszty tej naturze zmienia też swoje wnętrze. Istnieje jakoś inaczej. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tak, widzimy tutaj kogoś oderwanego od cywilizacji. Tutaj te elementy cywilizacyjne są gdzieś bardzo daleko poza nami. Brak w tym wszystkim oparcia. Człowiek jest wystawiony na działanie wszechświata i sam staje się poniekąd na powrót dziki. Słyszy więcej, widzi więcej. Odkrywa w sobie te przestrzenie natury. Słyszę ciągnące żurawie, których by nie dościgły źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się motyl kołysa na trawie. Zwykle nie odbieramy takich bodźców. Natura wyposaża w nas w coś, co utraciliśmy w ciągu tego rozwoju cywilizacyjnego. O tym się zresztą obecnie wyraźnie mówi. My staliśmy się jakby bezbronni we wszechświecie, bo cywilizacja nas zastąpiła, tak? Myślimy na przykład z pewną nostalgią o ludziach, którzy kiedyś zawsze chodzili na bosaka. Słyszę, kiedy wąż śliską piersią dotyka się zioła. To szczególne wyczulenie zmysłów, które pozwala być pełnią siebie w przestrzeni, która nas wypełnia. Zespolenie, które sprawia, że stajemy się jednią z naturą. Tak, hasła powrotu do natury po raz pierwszy tak wyraźnie wybrzmiały jeszcze w oświeceniu. To ta filozofia Jeana Jacques'a Rousseau. Człowiek jest zły, bo zepsuła go kultura. Powrót do natury powinien być gwarancją ludzkiej dobroci. O szlachetna naiwności, prawda, która prowadzi nas często na manowce. Często jeszcze żyjemy tym przekonaniem, że żyjąc w zespoleniu z naturą możemy być lepsi, choć oczywiście nie twierdzę, że ten postęp cywilizacyjny czegoś ważnego w nas nie zniszczył. I drugi poeta natury, Bolesław Leśmian, trudno, żeby się tutaj nie pojawił. Natura jest u Leśmiana czymś nadrzędnym, ale niekoniecznie już w wymiarze romantycznym. Tak, bo natura istnieje w literaturze w różnych wymiarach. Czasem właśnie jest czymś miłym, bezpiecznym. Czasem jest czymś, od czego wionie grozą, tak? Czymś zupełnie odrębnym poza nami. Tak czasem o naturze mówi Czesław Miłosz. Natomiast u Leśmiana natura jest jakimś fundamentem bytu. Jest czymś, co otwiera nas na transcendencję, dosłownie. Dotknąć świata natury to dotknąć jakiegoś pierwiastka boskiego w świecie. Przypomnę jedynie, że Leśmian w swoim pokoleniu był poetą bardzo wyjątkowym, gdy właśnie poezja łapała ten cywilizacyjny rozwój, gdy stawała się taką poezją prezentystyczną, to Leśmian szedł w zupełnie innym kierunku. Właśnie Leśmian zachwycał się tym, co marginalne, co gdzieś na obrzeżach cywilizacji, co związane z przyrodą. Mam przed sobą wiersz Odjazd z tomu Łąka, 1920 rok. Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem, patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy. Podkute szafirowym dookoła sińcem był kląb i rój motyli i błękit przezroczy i rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu, przypomniałem te oczy przyziemnie śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie, tym wszystkim, czym się można wpatrzyć w świat i dalej. Człowiek wchodzi tutaj z przyrodą, świadomie używam słowa przyroda, pewien dialog, ale dialog nietypowy. Dialog, który zatrzymuje się na poziomie spojrzenia. Ta przyroda w jakiś milczący sposób nam towarzyszy, jest koło nas. I jest też częścią naszej pamięci. Tak? Patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy. U Leśmiana mamy bogactwo, ferie różnych nazw, barw, dźwięków. Przyroda jest tutaj czymś szumiącym, tętniącym życiem. Tak, natura jest po prostu życiem. Czasem to hasło powrotu do natury bierze się z pragnienia utożsamienia się z rytmem życia. Mówimy powrót do natury, powrót do życia, tak? Ale jeszcze jedna rzecz dla mnie niesłychanie ważna. Tęsknimy za naturą, bo tęsknimy za tajemnicą. Przy całej naszej olbrzymiej wiedzy natura daje nam cały czas tę cząstkę tajemnicy, o której marzymy. Człowiekowi tajemnica jest potrzebna do życia. Dla Leśmiana natura jest przesłoną, za którą czają się właśnie zaświaty. Dotknąć czegoś, co związane z przyrodą, to poczuć, że musi być coś krok dalej. Wystarczy zrobić krok dalej. Mam taki wiersz za grobem. Nad brzegami zagęstwionych nicości szumi wiara w wiekuiste sitowie. Nikt już nie dba o swe ciało i kości. Nikt nikomu już odtąd nie powie. Z resztek życia śmierć swawolna po ciemku wydmuchuje bańkę trudną i złotą, by przyświecać młodziuchnemu widemku, co się bawi skrzepłą w kukłę tęsknotą. Unikamy tych rzeczy ostatecznych, a natura jest nieustannym splotem życia i śmierci. Właśnie przyglądając się czasem życiu natury, przypominamy sobie o tych odwiecznych, niezbywalnych prawach, że jesteśmy wpleceni w łańcuch pokoleń. Takiej natury sporo jest u Leśmiana. Przypomnę jedynie, że o takiej naturze pisze również Jarosław Iwaszkiewicz. Eros i Thanatos, tym żyje natura i my, chcąc nie chcąc, podkreślając swoją odrębność na tym globie, jednak wpisani jesteśmy również w porządek natury. Jesteśmy jej niewielką częścią. Natura z pewnością obecnie istnieje jakoś inaczej również w naszej świadomości niż kiedyś. Kiedyś bardziej jako zagrożenie. Teraz, w momencie olbrzymich przemian cywilizacyjnych, widzimy również, że natura jest czymś kruchym, o co należy dbać. Tym bardziej należy się o nią upominać również w literaturze. Dziękuję.
Otóż, jak wiadomo, ilość kominów fabrycznych na Ziemi i innych, z których się wydobywają olbrzymie ilości wydalin przemysłowych, rośnie nieustannie. I tak jak z tego papierosa, którego ja w tej chwili zapaliłem, wydobywa się zarówno dym, jak i dwutlenek węgla, tak samo te między innymi dwa składniki dobywają się z wszystkich kominów fabrycznych na Ziemi. Otóż działanie tych rozmaitych składników pod względem klimatycznym jest niejako przeciwstawne, ponieważ zanieczyszczenia dymowe i pyłowe powodują zmniejszenie przenikliwości atmosfery dla promieni słonecznych i wzrost ilości zachmurzenia. Wskutek tego pojawia się tendencja do ochłodzenia klimatu w skali ogólnoziemskiej. Natomiast równocześnie wydobywający się z tychże kominów przemysłowych dwutlenek węgla ma efekt odwrotny, ponieważ tworzy tak zwane zjawisko cieplarniane. Polega to na tym, że taki dwutlenek węgla w atmosferze zachowuje się trochę jak szyba w cieplarni, utrudnia ucieczkę ciepła. I teraz my, proszę Państwa, Daliban nie potrafimy dokładnie ustalić w skali całego globu, czy wskutek tego, że zadymienie i wzrost ilości dwutlenku węgla wzrasta, klimat ma tendencję do ochładzania się, czy ma tendencję do ogrzewania się, ocieplania. Jest to niewątpliwie sytuacja dosyć trudna, ponieważ skąd inąd wiadomo, że w ostatnich dziesięcioleciach zachodzą pewne, jakkolwiek niewyraźne, zmiany klimatu.